Piękny wstęp, zawsze przesadzony. Słuchajcie, ja zacznę od razu od takiego grubego C, bo szkoda czasu na kurtuazję. Czuję wiarę tutaj. Czuję tutaj wiarę. I tak sobie pomyślałem, po co przerwaliście to uwielbienie, Marek? Bo w grafiku było. No właśnie. Grafik jest dobry, o ile czasami Pan Bóg go nie pozmienia nam. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja mam świadomość, że my żyjemy w jakichś ramach, w jakimś systemie życia. I to jest okej, to jest w porządku, nie musimy tu nic burzyć. Ale czasami Pan Bóg wchodzi na scenę i oczywiście On te wszystkie nasze plany błogosławi, ale czasami Pan Bóg przychodzi i robi coś, co jest dla nas takim dobrym tego słowa zaskoczeniem, czego nie zakładaliśmy zupełnie. I ja jestem w takim miejscu życiowym, w którym nie zakładałem, że wydarzy to, co się wydarzy, choć Bóg mówił to do mojego serca, że to się wydarzy, ale kiedy to się wydarzyło, to kompletnie mnie zaskoczyło. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. Tak? Moi drodzy, miałem taki cykl kazań Ręka Boga. My się wstydzimy takich tematów jak ręka Boga, mamy takie bardziej uduchowione typu szukamy Jego twarzy, a nie Jego dłoni, tak? Ale Pan Bóg, kiedy mówi ręka Boga, to chce mówić o Jego dziełach. I czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, Bóg jest Bogiem żywym i Jego pragnieniem jest, za chwilę o tym powiem może, co jest Jego pragnieniem, ale taki wstęp, może nawet nie wstęp, rzecz bardzo ważna. Chciałbym, żebyście posłuchali tego, co wierzę, Bóg ma do Kościoła, o co się modliłem, prosiłem Boga o słowo dla was, dlatego że coraz bardziej zaczynamy odczuwać taką presję proroczą, aby przynosić rzeczy z takiego proroczego, z proroczej perspektywy do wspólnot, zachęcać, inspirować, czasami poruszać się w słowie wiedzy i może będzie taki moment na koniec, żebyśmy sobie też mogli modlić się, usługiwać proroczo. Ale chcę coś przekazać, skonsultowałem to z pastorem, dlatego że szanuję autorytety, traktuję go jako taki autorytet, nawet kogoś, komu daję prawo do swojego życia. I moi drodzy, podzieliłem się tym i mówię, czy mogę to przekazać? On mówi, jasne. Więc mam taki obraz, was jako kościoła, ogromnego, dużego statku. Wczoraj, wiecie, po południu mówię, daj mi Panie jakiś obraz, jakieś słowo dla Kościoła In Plus i od razu to przyszło. Ja byłem zaskoczony, wiecie, taka klisza, taki film, jedziesz samochodem i widzisz te detale. Widzisz statek, olbrzymi, ciężki, duży statek, właściwie taki okręt z czasów piratów z Karaibów, żebyście to mogli sobie wyobrazić. Ciężki, siermiężny, silny, który pokonuje takie fale, jest sztorm i on tak płynie, daje radę, rozbija te fale. Widać w nim siłę. Widzę też kapitana, waszego pastora, który stara się trzymać ster. Wiecie, bardzo wyraźnie widziałem pewien obraz waszego lidera, przywódcy, który trzyma te koło sterownicze. Ono tak próbuje raz na prawo, raz na lewo, ale on to trzyma, daje radę. Zadam wam pytanie. Czy kapitan jest od trzymania steru? Sternik. Ale widzę waszego kapitana, który trzyma ten ster. Kapitan jest od nakreślenia kierunku, którego jemu z kolei nakreśla jego przełożony, ale steru nie powinien trzymać kapitan. I on tak walczy, trzyma, żeby płynąć we właściwym kierunku. Jest osamotniony. Trudno jest mu trzymać samemu ten ster. Potrzebuje kogoś, kto może mu pomóc. I widzę czterech ludzi, słowo cztery, liczba cztery jest kluczowa. Czterech młodych ludzi, cokolwiek to znaczy, to może być młodzi wiekiem, ale też młodzi duchem, ludzi świeżego ducha, ponieważ do tego trzymania steru potrzeba siły fizycznej. I dwóch ludzi podchodzi po prawej i dwóch ludzi podchodzi po lewej i on już nie musi trzymać tego steru, bo oni go trzymają. Oni go trzymają. Podpierają go. Widzę, że ten statek jest przystosowany do przewożenia dużej ilości towarów, jednak wozi dużo powietrza. To znaczy nie wykorzystuje swojego potencjału. Nie wykorzystuje tej przestrzeni, którą ma. Jednak wozi dużo powietrza i jest schronieniem dla mew. Mewy to sprawy mało istotne. Płynęliście kiedyś statkiem? I mewy to są najbardziej wkurzające istoty podczas rejsu. Siadają, pływają, fruwają, zaczepiają marynarzy, wycieczkowiczów. I wiecie, paradoks polega na tym, że w trakcie tego rejsu bardzo często ludzie skupiają się na mewach. O, tu pofrunęła, tu, a ucieka i tak dalej. I mam wrażenie, że Kościół In Plus w ogóle za bardzo skupia się na mewach, bo mewy to sprawy mało istotne. Nie skupiajcie się w ogóle na mewach. Myślę, że powinniście uwierzyć w siłę, jaką macie, od Boga do rzeczy konkretnych. I zobaczyłem takie grube deski, wiecie, jak jest kadłub. Widziałem takie grube dechy, wiecie, takie naprawdę solidne. I te grube dechy to siła waszego Kościoła, jaką są silne małżeństwa i rodziny. Jest dużo takich zdrowych małżeństw pośród was, które są już ugruntowane, mocne, posiadają to duchowe dziedzictwo, są już tymi, którzy mogą przynieść duchowe dziedzictwo następnym pokoleniom. Ale ciągle też widzę liczbę 4 i 4 młodych ludzi. Ale też widzę, że płyniecie do nowego portu. Nie wiem, co to znaczy do końca, ale warto płynąć do tego nowego portu. Nie widzę was jako okręt wojenny, to wy widzicie siebie jako okręt wojenny, który ciągle musi walczyć i zmagać. I to jest obraz, który Bóg chce zmienić. I daj teraz ten dar młodzieży. To jest dar młodzieży. On nie wygląda jak okręt wojenny. Wiecie, co jest jego cechą? Dwie rzeczy. Jest piękny i służy do szkolenia kadr. Jest czas szkolenia kadr i jest czas poczuć się pięknie. Trzeba już zerwać z tą mentalnością okrętu wojennego, który ciągle musiał się zmagać, dlatego że czasy zmagania odchodzą. Nawet uwielbienie, kiedy przyjechałem, mówię, wow, ale lekko, ale fajnie. Dlatego, że przychodzi moment, w którym zmaganie będzie już tylko historią. Porzućcie tą historię, że trzeba było się zmagać. I na to wszystko jakby poświęcam, czy polecam Psalm 107 od 23 wiersza do końca. Zapiszcie i czytajcie. W każdym razie końcówka jest taka. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia, uciszył wzburzone morze, uspokoił jego fale, ucieszył ich ten spokój, uradowało to, że wprowadził ich do upragnionej przystani. Kościele, Bóg wprowadza was do upragnionej przystani. Wprowadza także twoje życie do upragnionej przystani. I twoje, i twoje, i twoje. I ten czas zmagań jest czasem, który mija, który się kończy. Ten sezon... Ten czas zmagania, ten sezon zmagania kończy się. Zapiszcie to, poddajcie ocenie, a jeśli gadam głupoty, to też do mnie napiszcie. Powiedzcie, pastorze, powymyślałeś, to chyba nie było z Bożego Ducha. Poddaję to waszej ocenie. A więc wracając do naszego wstępu. Są rzeczy, których kompletnie czasami nie oczekujemy. Kiedyś oglądałem bardzo mądry film na temat służb specjalnych. Ja w ogóle chciałem być w służbach specjalnych, ale Pan Bóg nie chciał. Kończyłem studia nauki polityczne, ale nie mogłem być i dużo moich kolegów poszło do Urzędu Ochrony Państwa. Ja nie mogłem, ponieważ miałem kategorię A3 OC. A potem żałowałem, bo chciałem iść do tego UOP-u, ale dowiedziałem się o CIA, że CIA, kiedy planuje jakieś operacje i zadania, zakłada rzeczy najbardziej niemożliwe mogą się wydarzyć. Oni w swoich strategiach muszą zakładać, że może wydarzyć się coś, czego kompletnie nie planowali i co kompletnie z ludzkiego punktu widzenia jest niemożliwe. Dlaczego? Bo my nie wiemy do końca, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. I wiecie, z moim życiem z Bogiem od jakiegoś czasu przestałem Bogu uświadamiać, co On potrafi, a czego nie potrafi, dlatego że doświadczyłem Boga w taki sposób, który kompletnie mnie zaskoczył, pokonał mnie, przemienił mnie. I muszę od tego momentu zakładać, że wszystko wydarzyć się może. Dziękuję za wasz entuzjazm, to było lepsze niż wasza reakcja. Z reguły ludzie, którzy kochają Jezusa, przy różnych okazjach i modlitwach, poprzez to, o czym myślą, o czym marzą, albo jak się modlą, mówią Bogu, co jest możliwe, a co nie. Uświadamiają Go, że Panie Boże, fajnie, fajnie, ja nawet mogę się o to modlić, ale to jest raczej niemożliwe. A oto tymczasem Pismo Święte mówi, werset, wiersz, który znamy, natomiast z praktykowaniem tego zawsze jest problem. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, słuchajcie, tu każde słowo ma znaczenie, według mocy działającej w nas, nie obok nas, w nas, według mocy działającej w nas. Ale to jest taka historia uwarunkowana. Jeżeli pozwolisz mocy mocno działać w tobie, to też skutek tego będzie taki. Działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o co myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. A więc mamy założenie, jeżeli pozwolimy Bożej mocy działać w nas, to jest ciekawe, w nas, teraz to odkrywam, w nas, we mnie, w nas, tu, w środku. Czyli Bóg coś robi we mnie, robi coś przeze mnie, zmienia sposób, w jaki się modlę, zmienia w sposób, w jaki mówię, zmienia w sposób, w jaki myślę, to i tak uczyni więcej niż to, co sobie wyobrażam. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Ale zacznijmy od punktu numer jeden. Bóg zawsze jest chętny. Wiecie, jest takie głupie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, ale to jest takie trochę kretyńskie, dlatego że Bóg zawsze jest chętny i woli, żebyś szedł do Boga, niż nie do Boga. I o tym powiem, że dobrze, jak trwoga to do Boga. No bo gdzie? Prawda? Ale to jest takie powiedzenie, które nam ma powiedzieć, że jak trwoga i teraz ty do Boga, to raczej Bóg ma to gdzieś. Nie. Moi drodzy, zobaczcie, jeśli jest napisane Jakuba, 1:5, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Inne tłumaczenie mówi, a Bóg obdarza chętnie, bez wypominania. Bóg jest chętny. Odwróć się do sąsiada i powiedz, twój Bóg, mój Bóg jest chętny. Jezus bardziej, kiedy chodził po ziemi, zobaczcie, służba Jezusa, który jest najczystszą teologią i obrazem Ojca. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to On raczej obrażał się na niewiarę ludzi niż na wiarę. Bardziej Go smuciło to, że ludzie nie przychodzą do Niego po cud albo przychodzą bez wiary, niż to, że przychodzą. Jeśli my mamy właściwy obraz Ojca w niebie, to będziemy rozumieli, że Bóg jest chętny. Bóg jest chętny i tylko Ty sam możesz sprawić, że Ty sam możesz sprawić, że Boża ręka będzie działała albo nie będzie. Tylko Ty sam, nie Bóg. Bóg jest chętny. Bóg jest chętny. Bóg chętnie udziela. Oto patrzymy, kiedy Jezus chodził po ziemi, to pytał ludzi, mówi, co chcesz, abym Ci uczynił? Nigdy nie mówił, nie mam czasu, jestem zmęczony, może innym razem. Nawet są dwa przypadki, kiedy przyszła poganka i poganin, czyli Greczynka i chyba setnik, i jest napisane, że im usłużył, chociaż nie przyszedł w tym momencie do nich. Taka jest Boża chęć. Ale ten konkretny kontekst mówi o mądrości. Jeśli komuś jest brak mądrości, i myślę sobie, że w tym elemencie mądrości potrzebne jest to, abyśmy pojęli, kim jest Ojciec. Abyśmy mieli mądrość Bożą i zrozumieli, jaki Bóg naprawdę jest. Ponieważ my bardzo często Boga redukujemy albo Go klasyfikujemy na podstawie najczęściej tego cząstkowego objawienia starotestamentowego. Jeśli nie zrozumiesz Ojca w Nowym Testamencie, trudno Ci będzie zrozumieć Go w Starym. Jeśli nie przyjmiesz Ojca, który czeka na Syna marnotrawnego, który łamie różne konwenanse, aby Go przyjąć, nie będziesz rozumiał, że Twój Ojciec jest chętny. Religia zawsze mi mówi, dlaczego nie mogę, tymczasem Ojciec chce powiedzieć, jestem chętny. Wiele kazań jest wygłoszonych, że nie możesz, bo się nie nadajesz, A tymczasem Jezus mówi, przyjdź do mnie takim, jakim jestem. Nie po to, żebyś takim samym został, ale przyjdź do mnie takim, jakim jesteś, ponieważ ja jestem chętny. Nie próbuj się poprawiać, nie próbuj się zmieniać, po prostu przyjdź, a ja zrobię resztę. Religia, religijne kazania nam mówią, dlaczego nie mogę przyjść do Boga. Bo grzeszę. No to właśnie trzeba przyjść, żeby nie grzeszyć. Nie możesz się modlić, bo to zrobiłeś, tamto zrobiłeś. I ciągle słyszę wiele kazań, w których nie mogę, bo się nie nadaje. I ciągle słyszę, czego nie mogę, co mam robić, żeby przyjść do Boga. To powoduje, że tak naprawdę coraz bardziej czujemy, że nie możemy przyjść i coraz bardziej mamy mniej, coraz mniej mamy oczekiwań, ale Bóg jest chętny. Bóg nie jest Bogiem egzystencji, On jest więcej niż. Kiedy ktoś jest chętny, to znaczy, że jego serce cieszy się samą możliwością, że może coś uczynić. Ostatnio mieliśmy spotkanie młodzieżowe, na którym usługiwałem i potem młodzież wychodziła i część młodzieżówki szła piechotą do domu. I wiecie, ja podjechałem, mówię, podrzucę was. I taki byłem zadowolony, że mogę coś dla nich zrobić. A ja mówię, nie, pójdziemy piechotą. Okej. Okay. Ale ja byłem bardzo chętny. Kocham swoje dzieciaki, w sensie dzieciaki naszego kościoła. Chciałem to dla nich zrobić, nie było to dla mnie problemem. Byłem rozczarowany, że one nie chciały. Pomyślałem sobie, pójdą biedne, nie wiem, godzinę na te osiedle. Bez sensu, mogę ich podwieźć, będzie fajnie, coś fajnego zrobię. Jeżeli ja, będąc ułomnym człowiekiem, jestem chętny, to ileż bardziej Bóg jest chętny. Chętny, czyli czekający na możliwość działania. Chętny do dawania, bo działa w zgodzie ze swoją naturą. Po drugie, Bóg jest odpowiedzią, czyli żyj w miejscu potrzeby. Napisałem takie zdanie wczoraj na Facebooku. Albo inaczej, ktoś kiedyś zadał pytanie jednemu z moich ulubionych mówców, pastorze, jak dużo pieniędzy to za dużo pieniędzy? Za dużo pieniędzy jest wtedy, kiedy przestajesz ufać Bogu i ufasz sobie. I powiedziałem tak, że wczoraj napisałem takie zdanie, że ja głęboko w nie wierzę, że czasami Bóg zabiera nam duże pieniądze, abyśmy wrócili do postawy serca, w której byliśmy hojni, mając mało. Czasami Bóg musi coś zabrać, ponieważ straciliśmy tą postawę potrzeby wobec Boga, trwania w potrzebie. Problemy zawsze w naszym życiu jakby zaczynają się wtedy, kiedy przestajemy Boga potrzebować. Znaczy, my tego oficjalnie nigdy nie powiemy, ale to się przekłada w różne praktyczne zachowania. Czujemy, mamy takie poczucie siły, że od nas tak wiele zależy, czujemy się coraz bardziej silni, czujemy coraz bardziej odnoszący sukcesy i w pewnym momencie odkrywamy, że tak bardzo polegamy na sobie, a tymczasem Bóg jest chętny działać, ale On odpowiada na naszą postawę serca, która jest w miejscu potrzeby. Potrzebuję Ciebie, Panie. Świetnie mi idzie, ale ciągle potrzebuję Ciebie. Twój sukces może być Twoim największym zagrożeniem, ponieważ przestajesz trwać w miejscu potrzeby. Nasza praca jest środkiem. Nasze talenty są środkiem. Nasza operatywność jest środkiem, ale Bóg jest naszym źródłem. Kiedy Bóg jest źródłem, żyje w ciągle nastrojonym sercu, że od Niego wszystko należy. Wiecie, kiedy jest najwięcej upadków w życiu chrześcijanina? Kiedy mam poczucie, że mnie to nie spotka. Kiedy czuję się taki silny w wierze i zaczynam kusić sytuacjami. Zaczynam tracić czujność. Zaczynam bywać tam, gdzie nie powinienem być, ponieważ z grzechem się nie walczy, od grzechu się ucieka. Ale przesadne poczucie siły, że mnie to nie spotka, sprawia, że wychodzę z miejsca potrzeby do miejsca pokładania siły w samym sobie. O, jestem takim silnym chrześcijaninem. W momencie, kiedy mówisz, że ciebie to nie dotyczy i ciebie, o, ja nie mam problemu z seksem, nie, ja nie mam problemu, ja nie mam problemu z pieniędzmi, ja nie mam problemu z pożądliwością, wiesz, ja nie mam problemu z pornografią. Błąd! Uważaj! Zawsze uważaj! Zawsze uważaj! O, ja nie mam problemu z pieniędzmi, jestem taki hojny, daję takie pieniądze do kościoła. O. Znacie ten dowcip, jak przyszedł pewien biznesmen do pastora, mówi, pastorze, ja nie mogę dawać dziesięciny do kościoła. Dlaczego? No bo gdybym ja ją całą dał, to wy jesteście zbyt głupi, nie wiedzielibyście, co z tymi pieniędzmi zrobić. A pastor mówi, w takim razie będę się modlił, abyś zarabiał mniej. Dobre. Niektórzy, myślę, tak myślą. O, gdybym ja dał dziesięcinę, ci prości chrześcijańscy pastorzy, czy oni by w ogóle nie wiedzieli, co z tym zrobić? Wiedzieli, dobrze by wykorzystali. Ale zobaczcie, jakie człowiek ma poczucie siły, tak? To tymi ręcami, to ja to zrobiłem, ja daję radę. Wiecie, ja dzisiaj się boję wierzyć, że ja daję radę. Niby mówimy, ja daję radę w Panu, ale kiedy człowiek pogrzebie w swojej duszy, to tak naprawdę wiele razy ma takie osobiste poczucie siły, że ja jestem taki. Ale z drugiej strony, po naszej stronie też jest pewna działka i zaraz o tym powiem. Nie możesz oczekiwać, że Bóg coś zrobi, nie robiąc nic. Dlatego, że zrobienie czegoś też jest aktem wiary i posłuszeństwa. Oto kiedy Bóg przychodzi i zaczyna poruszać się w twoim życiu, będzie wymagał od ciebie, abyś zrobił rzeczy, które wymagają od ciebie wiary. Wymagają od ciebie utraty może dobrego wizerunku. Wymagają od ciebie posłuchania bardziej Boga niż ludzi. Albo będą wymagały od ciebie posłuchania kogoś, kto jest twoim przełożonym w Panu, pomimo tego, że nie masz na to najmniejszej ochoty. Tych obszarów jest bardzo wiele, w których Bóg chce, żebyś coś zrobił i wykonał tą pracę, która jest twoją odpowiedzialnością. Kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, zawsze czyni więcej niż, ale jedną z twoich odpowiedzialności, o tym będę chciał wam powiedzieć, jest puszczenie części tego, co przychodzi do ciebie, do twojego życia, od Boga, puszczenie tego dalej. Kiedy Bóg ci daje, zawsze ci daje więcej niż potrzebujesz, cokolwiek by to nie było. Jeśli zatrzymasz wszystko dla siebie, to zmarnujesz to, co powinno pójść dalej. Jest w konstrukcji świata, tak to nazwę ogólnie, taki czynnik Pareto. Słyszeliście o nim? 20 na 80 albo 80-20. Na przykład chodzimy w 20% ubrań. 20% ludzi w kościele wykonuje 80% pracy. I moglibyśmy tak mnożyć różne takie proporcje związane z tym 20 na 80. 20% zadań przynosi 80% efektów. I kiedy spojrzysz na swoją garderobę, masz tam załóżmy 5 ciuchów, to szczególnie masz upodobany jeden. Tamte 4 zakładasz od czasu do czasu. Ale to nie jest powód, żebyś zachował wszystkie 4. To jest powód, abyś część tych rzeczy puścił dalej. I zapadła cisza. Pamiętam, kiedy zbieraliśmy ciuchy dla bezdomnych, zacząłem pakować rzeczy i pakowałem te, których nigdy nie nosiłem. Których nie lubiałem, nie nosiłem, były schodzone. I wiecie, tak pakuję i nagle zatrzymała się moja dłoń w tym plastikowym worku i mówię, co ja daję tym ludziom? Im daje najgorsze rzeczy. I tak, aha, jeszcze dawałem sobie, mówię, niech się cieszą w ogóle, że im to daje. Darmo zjady, pijaki, bezdomni. I wiecie, ta cała litania chrześcijańska, jacy to tego. I sobie myślę, ale ja nie zachowuję się jak ojciec. Ponieważ ojciec daje więcej niż. Wyciągnąłem te rzeczy i zacząłem pakować te, które lubię. Te, w których chodzę. Te najlepsze. Wiecie, jak bolało? Wiecie, jak bolało? Ale pomyślałem sobie, jeśli na poważnie traktuję Ojca w niebie, który mnie usługuje, to idąc w tą całą chrześcijańską terminologię, jeśli chcemy być jak ojciec, musimy coraz bardziej przyjmować jego sposób myślenia. A więc to, co przychodzi od Boga do ciebie, zostaje tylko części u ciebie. Reszta musi być puszczona dalej, ponieważ zepsuje się. Jeśli przychodzi nadmiar jedzenia do twojego domu i posłuchajcie, robicie imprezę, narobiliście mnóstwo jedzenia, goście zjedli, chociaż mam wrażenie, że teraz jemy coraz mniej na tych imprezach, ale wy jeszcze tak po staropolsku czy po staroślązku, żeście narobili te rolady, te rosoły, te kluski, te sałatki, te szpajzy i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I przyszli, trochę pojedli. Co robicie? Zostawiacie to w sobie? Niektórzy tak i powiedzą, będę miał na cały tydzień. Jadłeś kiedyś kluski śląskie po tygodniu? Ale jak to się, Godo, przepadzite myślenie jest takie, tak? Jak jesteś przepadzitkiem, to sobie to zostawiasz na cały tydzień. I jesz potem takie suche kluski śląskie. Zamiast dać to, zapakować komuś i powiedzieć, zjedz se chopie to jutro. Prawda? I w duchowej rzeczywistości jest dokładnie tak samo. Przychodzi nam za dużo po to, żebyś część tego puścił dalej. Ale może też nie przyjść. Pamiętacie, powiedziałem, że tylko my otwieramy i zamykamy niebo nad sobą. Oto znowu nasz bohater Jakub mówi, że nie macie, bo nie prosicie albo źle prosicie. I teraz on dokonuje oceny naszych motywacji, ponieważ zamierzacie to zużyć według waszych pożądliwości. Panie, gdybym tylko wygrał w totolotka, in plus by miał budynek już wybudowany. Jak nie dajesz teraz, ty jak w totolotka wygrasz, też nie będziesz dawał. Czasami Bóg nie daje nam więcej, bo to więcej znaczy więcej odpowiedzialności. To więcej znaczy więcej musisz puścić dalej, a ponieważ Bóg zna twoje serce, to Bóg wie, ile może ci dać. Chciałby dać więcej, ale nie może ci, ponieważ możesz mieć złe motywacje. Ilu ludzi modliło się o dom i nawet go wybudowało tymi ręcami i mówili, Panie, jak będę miał dom, będę otwierał go dla ludzi z kościoła, kiedy wybudował, powiedział, nikogo tu nie wpuszczę, bo ściany trzeba będzie malować. Panie, daj mi samochód, będę woził wszystkie seniorki i seniorów do kościoła. Panie, Ty wiesz, że ja tym samochodem będę służył, po czym samochód przychodzi i babcia z kryką do kościoła dalej sama idzie. A Ty poszedł. Po kałuży babcie jeszcze. Czasami to więcej znaczy dla Ciebie katastrofa. Ale Bóg nie chce nas ciągle dyscyplinować. Bóg chce, abyśmy łapiąc to serce Pana Boga w sobie, odkrywając, jakie jest Boże serce, posiadali zdolność do nie tylko przyjmowania tego więcej niż, ale puszczania tego dalej. Każdego dnia muszę zadawać sobie pytanie o swoje serce. Szybko ucinam zazdrosną myśl. Każdy kolejny raz jest łatwiejszy. Jeśli pojawia ci się zazdrosna myśl, zacznij błogosławić tego, któremu zazdrościsz. Zacznij wypowiadać słowa, jak bardzo się cieszysz, że temu komuś się powodzi, że ten ktoś miał wysłuchaną modlitwę więcej niż. A każdy kolejny raz będzie łatwiej. Kiedy Bóg działa, to małe w naszych dłoniach, to małe, co mamy, w Jego dłoniach staje się wielkie. Nie patrz na to, ile masz dzisiaj, patrz na to, aby używać tego, co masz dzisiaj. Jeżeli twój talent jest dzisiaj w takiej formie dopiero co początkowej, zacznij go używać, a Bóg go rozwinie bardziej. Jeśli masz jakieś zasoby, zacznij ich używać, błogosław innych, błogosław Kościół, a Bóg zacznie to pomnażać. Nie patrz, ile masz, ale patrz, co zrobisz z tym, co posiadasz. Ponieważ w Bożych dłoniach wszystko, co małe, staje się wielkie. Przypomina mi się ta historia, kiedy zadano pytanie Bacy. Bacu, turysta zadaje mu, Baco, a w tej wiosce urodzili się jacyś wielcy ludzie? A on odpowiada, nie, same niemowlęta. Nikt nie rodzi się wielki. Nikt nie przeskakuje z klasy pierwszej do ósmej i bam, i wszystko jest wielkie i wspaniałe. Bóg nigdy nie odpowiada na naszą potrzebę. On odpowiada ponad potrzeby. Jeszcze raz to przeczytam, bo to jest niezłe. Bóg nigdy nie odpowiada na twoją potrzebę. On odpowiada ponad potrzebę. To znaczy zaspokaja twoją potrzebę i jeszcze chce, abyś z tego miał więcej i posłał dalej. Nie zatrzymuje się na tobie, ale na tym, abyś ty się stał odpowiedzią dla innych. Bóg jest odpowiedzią dla ciebie, ale bardzo często używa do tego innych ludzi. Po to, żebyś ty, kiedy przyjdzie odpowiedź, stał się odpowiedzią dla innych. I łańcuch Bożego błogosławieństwa zaczyna kwitnąć. Ktoś pobłogosławił ciebie. Ktoś był odpowiedzią Bożą dla ciebie. I ty stajesz się odpowiedzią dla innych. Trzy zdarzenia, które wam szybko omówię i będziemy się modlić. Oto pierwsza historia. Przychodzi Elizeusz, pyta wdowę, co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz proszę, czy masz coś jeszcze w domu? Pamiętacie historię z oliwą? I co tam jest napisane? Że ona napożyczała tych naczyń. Załóżmy, miała naczyń 5. Pożyczyła naczyń 50. Ale zadam wam pytanie, gdyby przeniosła 100 naczyń, dalej by się napełniało to 100? Dalej. Gdyby przyniosła 200, dalej napełniałoby się to 200? Tak. Bóg uczyniłby i tak więcej niż to, co było potrzebne. Bo jest napisane, o ile dobrze pamiętam, że ona potem te wszystkie naczynia się nalały i to jest, zobaczcie, co jest powiedziane. A oto idź, sprzedaj oliwę, spłać dług, czyli to, co było największym problemem, a za resztę żyj. Problemem był dług. Jesteście ze mną? Problemem był dług. Bóg odpowiedział na dług, a mówi, a z tego, co zostanie po długu, dalej żyj. Jakie to jest niesamowite. To jest to więcej niż. Oto jest historia, kiedy przychodzi tłum, uczniowie i mówią, Panie Boże, no siedzą głodni wszyscy, nie będą Cię słuchać, bo są głodni. Co mamy zrobić? I co Jezus mówi? Wy im dajcie jeść. Wracając do pierwszej historii, to wdowa musiała iść po naczynia. Ile przyniosła naczyń, tyle zostało napełnionych. Jej rolą było określić swoją pojemność, swoją wiarę. Co Jezus mówi? To jest określenie ich zadania. Wy im dajcie jeść. I co robią uczniowie? Uczniowie idą do jakiegoś chłopaka, który ma 5 chlebów, 2 ryby, które musi oddać. Wiecie, czasami trzeba coś oddać, albo zawsze trzeba coś oddać, żeby coś wziąć więcej. Nigdy to nie działa na odwrót. Nigdy nie działa, będę miał więcej, to oddam. Zawsze oddaję z mniejszego, żeby przejść do większego. Jesteście ze mną? Zawsze muszę wziąć to, co mam, to mało, co mam, wypuścić z rąk, żeby to wróciło do mnie pomnożone, a potem znowu wypuszczam część tego rzeczy z rąk i dalej idzie i rośnie. Tak długo rośnie, dopóki wypuszczam to z rąk. Tylko łatwo jest wypuścić z rąk 5 chlebów i 2 ryby, nawet jeśli jestem głodny, ale trudniej będzie wypuścić 50 ciężarówek chleba i 2 ciężarówki ryb. Tak? I wielu ludzi, kiedy ma mało, daje radę, wypuszcza. Ale kiedy mają dużo, już jest trudniej im wypuścić. I oto oni biorą te 5 chlebów i 2 ryby od tego chłopaka, zabierają mu te bułki, te ryby i dają jeść. Skracam tą historię. Wiecie, co jest niesamowite? Że najedli się wszyscy i zostało 12 koszy. Bóg jest Bogiem hojnym, ale też nierozrzutnym. Kazał im to zebrać. To jest genialne, jaki Bóg jest niesamowity. My byśmy się... Ja nie mówię, że wy, nie chciałem teraz kogoś obrazić, ale wiecie, niektórzy może, tacy ludzie marnotrawni, by najedli się jak prosiaki, zostawili i poszli. A on mówi, pozbierajcie to. Nie wiem, kto dostał te 12 koszów, może ten łeboń dostał. I sobie pomyślał, ale biznes się zrobił. Być może, a być może każdy z uczniów na zasadzie, zobaczcie, co zrobiłem, co zrobiliście. Zobaczcie, wydarzyło się ponad. I ostatnia historia, żebyśmy to jeszcze bardziej chwycili. Oto uczniowie. Powołał pierwszych uczniów i przychodzi do nich. I oto znamy tą historię. Uczniowie łowią i nic nie złowili. Pomijam, że ona wydarzyła się w sumie dwa razy, bardzo podobnie. I ponoć nic się nie zdarza dwa razy, ale no. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz... Chwila. Czy Szymon znał dobrze Jezusa już? Nie. Zaryzykował. Zaryzykował jak nikt. Przyszedł jakiś rabi, jakiś nauczyciel, każe zarzucić i on tego słucha i to robi. I teraz zobaczcie, jaki jest skutek. I gdy zarzucili, zgarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, choć jedni łowili. Na jedną łódź było za dużo. Kiedy Bóg porusza się i widzi nasze szczere serca, to zawsze zrobi więcej. Jedni łowili, a dwóch złowiło. I co musiał Szymon zadecydować? Musiał zadecydować, tego jest tak dużo, że muszę część oddać chłopakom z drugiej łodzi, bo zmarnuje się to, jeśli oni mi nie pomogą. Ile ziaren może się zmarnować w naszych spichlerzach tylko dlatego, że zatrzymaliśmy je dla siebie? Ile ziaren może spaść na ziemię tylko dlatego, że nie puściliśmy ich dalej, ponieważ boimy się, że Bóg nie zaspokoi naszych potrzeb na tyle, abyśmy jakby byli syci tego wszystkiego. Kilka miesięcy temu w październiku byłem w Stanach. Pojechałem do kościoła Bethel. Pomijam, że to był splot ponadnaturalnych zdarzeń. Łącznie z tym, że dzień przed linie lotnicze stwierdziły, że przesuwają nasz lot o 4 godziny, w związku z tym zwracają nam za połowę biletów. Tak to można podróżować. 4 godziny nie zrobiło różnicy. Pomijam, że ludzie, którzy nigdy nas nie znali, przez splot przypadków, pewien emerytowany pastor w Bethel, do którego zwróciłem się o nocleg przez ten portal noclegowy, ponieważ on, ja nie wiedziałem, że on jest pastorem, tylko po prostu mieszkaniec Bethel. On podzielił się, że jakiś pastor z Polski przyjeżdża do Bethel, podzielił się jednemu z głównych pastorów, tamten mówi, dawaj, chcę gościa poznać, a ten emerytowany pastor zapewnił nam nocleg za darmo i jeszcze dał nam 400 dolców na kieszonkowe. Nigdy gościa nie widziałem. Tak to można podróżować. Wiecie, ja byłem wdzięczny, żeby tam w ogóle dotrzeć. Chwaliłbym Pana tylko z samego powodu, że udało mi się pojechać do Ameryki, jeszcze zabrać trójkę mojej rodziny, na co narazili mnie na koszty, bo miałem jechać sam. Ale wiecie, Bóg uczynił więcej niż. Ale to nie o tym chcę mówić. Po czym przyjeżdżam do tego Bethel, spędzamy tam 4 dni. Atmosferze Bożej obecności. Wiecie, kiedy pastor często jedzie do innego kościoła, to patrzy, co by tu zgapić. Co by tu fajnego popatrzeć. I kiedy wróciłem, ludzie mi powiedzieli, to co zmieniamy? Jak powiedziałem, nic. Bo ja nie pojechałem, żeby coś zmieniać. Ale Bóg zmienił tam mnie. Bóg zmienił tam mnie. Po pierwsze pokazał, do jakiego miejsca może dojść Kościół na ziemi. W tym sensie mnie zawsze powtarzano, jesteśmy tylko ludźmi. Kościół jest taki, jaki jest i musimy z tym żyć. Po prostu sprzedano mi w głowie przeciętność Kościoła. Bo czasy są takie, jakie są. Ludzie są wredni, źli. Kiedy tam pojechałem, spędziłem 4 dni z ludźmi. Gdybym pojechał w tamto miejsce i przywiózł jakieś techniczne nowinki organizacyjne, fajnie, ale byłbym najbardziej rozczarowanym człowiekiem. Ale Bóg dotknął tam mnie. Pokazał mi, jak można uwielbiać Boga. pokazał mi, dał mi odczuć, co to znaczy doświadczać szekiny, Bożej obecności, glorii, chwały. Kiedy Bóg wstępuje jak ciężki płaszcz i w pewnym momencie, kiedy Boża obecność wstępuje, to twoje nogi się uginają, nie wiedzieć czemu, ponieważ jest tak ciężka atmosfera Bożej chwały. Jakby ktoś ci zarzucił taki, wiesz, wielki kożuch na plecy, ciężar Bożej obecności. I kiedy wracasz, to pewne rzeczy, z którymi nawet walczyłeś, jakoś zmagałeś się, po prostu odeszły tak. Pewne rzeczy, które przyklejają się do nas poprzez codzienne życie, nagle odpadają jako niepasujące do człowieka, który został jakby okryty Bożą obecnością. Wiecie, kiedy przyjechałem, było pierwsze jakieś spotkanie, to był chyba jakiś wieczór uwielbienia. Zaczęliśmy odczuwać tą lekkość, którą dzisiaj czułem. Tego zmagania nie było. Tego uwielbienia jako jedynie decyzji nie było. Było po prostu flow, jak to się mówi. Płynęliśmy wszyscy. A wiecie, przeżywamy poruszenie, na które nikt nie miał wpływu. Nikt nie może powiedzieć to tymi ręcami. Coś samo przyszło. I mam nadzieję, że już nigdy nie odejdzie. Wczoraj mieliśmy spotkanie seniorów. Wiecie, jak to jest pięknie oglądać podskakujących 70-80-latków. Jak to widać, po prostu zaczynasz uwielbienie i jest bam. Już nie trzeba tych zachęt, nie trzeba niczego. Kiedy nowi ludzie przychodzą i mówią, wow, coś mnie dotknęło, nie potrafię tego nazwać. Jakaś dziwna siła. Jakaś dziwna obecność. Nie rozumiem tego, ale coś sprawia, że potrzebuję Boga. Bóg o wiele bardziej zaskoczył nas. Zaczyna czynić więcej niż. Oczekujcie tego. Oczekujcie tego. A kto powiedział, że w kuźni ma być tak, jak jest? A kto wam to powiedział? Jak? A niech będzie i 10. Ale dlaczego mamy się zgodzić na to, co jest dzisiaj, jeśli Bóg chce daleko więcej? Daleko więcej. Żyj tak, abyś oczekiwał i podejmował decyzje, które będą wynikały z przekonania, że Bóg ma daleko więcej. Ponieważ to jest Jego natura. Daleko więcej. Daleko więcej. Zawsze jest o wiele więcej niż. Chciejmy powstać.